Chronograf. Czyli kalendarium kaliskie Piotra Sobolewskiego.
To znowu ja, witam w niedzielny wieczór miłych słuchaczy. Siódmy tydzień tego roku i rocznice przypadające no właśnie na najbliższe dni. 17 lutego 1872 roku na Podolu urodził się Aleksander Januszkiewicz. To był lekarz wojskowy w armii rosyjskiej, a później lekarz, internista, profesor i rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Zauważmy więc, że był drugą po Alfonsie Parczewskim osobą na tym prestiżowym stanowisku, osobą związaną z Kaliszem. No bo po II wojnie, kiedy już nie bardzo mógł być rektorem Uniwersytetu w Wilnie, osiedlił się bowiem w naszym mieście, pracował jako konsultant ubezpieczalni społecznej oraz szpitala Przemysława II. Przyczynił się do reaktywowania Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego i był jego pierwszym powojennym prezesem, które to stanowisko piastował do końca życia. We własnym mieszkaniu urządził salkę na zebrania członków towarzystwa oraz bibliotekę, której podstawą był jego prywatny księgozbiór. W 1949 roku został członkiem honorowym tego towarzystwa. Zmarł w Kaliszu 6 lat później, w grudniu 1955 roku. Pochowany został na Rogatkowskim Cmentarzu Katolickim, a w uznaniu zasług pochowano go w stroju rektorskim. I drugi jubilat, 15 lutego 1892 roku, w Studzieńcu urodził się Mieczysław Siekiel-Zdzienicki. To był adwokat, działacz społeczny, bibliofil. W Kaliszu prowadził kancelarię adwokacką, był założycielem, prezesem Towarzystwa Przyjaciół Książki w Kaliszu, zaprojektował zresztą znak graficzny dla tego towarzystwa. Był też członkiem zarządu Towarzystwa Biblioteki Publicznej imienia Adama Mickiewicza oraz Bractwa Strzelców Kurkowych. Imienia Adama Mickiewicza, bo w okresie międzywojennym mieliśmy obok Biblioteki Asnykowskiej drugą bibliotekę, której patronem był właśnie Mickiewicz. Mieczysław Zdzienicki był również członkiem zarządu Bractwa Strzelców Kurkowych w Kaliszu, a kilka miesięcy przed wybuchem II wojny został radnym kaliskim. No dalsze jego losy gdzieś jakby w pomroku dziejów nam uciekły. Wiemy jedynie, że zmarł w październiku 1953 roku w Białej Górze, a pochowany jest w Wartkowicach koło Łęczycy. I kolejne rocznice. No tak w chronologii znowu wypada się nam cofnąć do wieku XVI. 19 lutego 1552 roku król Zygmunt August wydał w Piotrkowie dokument, którym potwierdził dotychczasowe przywileje kaliskich cechów – siodlarzy, paśników, rymarzy, stolarzy, kuśnierzy – oraz wydał nowe postanowienia dotyczące przyjmowania uczniów, wyzwalania czelodników, majstrów i tym podobne, nakazując jakby wzorowanie się na zwyczajach obowiązujących w innych miastach, a zwłaszcza, no tak, w Poznaniu. To był już wówczas nasz wzorzec. 1592. Wojciech z Kalisza, no z łaciny Albertus Calisius, pedagog, publicysta ariański oraz reformator nauczania w szkołach w ogóle, wydał dzieło Schola Lewartowiana Restituta, będąca jednym z najwybitniejszych dzieł polskiej myśli pedagogicznej okresu odrodzenia. To dzieło tworzy 8 listów do pedagogów, w którym autor wymienia nauki przyczyniające się jakby do rozwoju umysłu ludzkiego, religię, etykę, ekonomię, politykę, fizykę, medycynę, nauki medyczne, arytmetykę, astronomię z astrologią, geometrię, muzykę i architekturę. Dążył do powiązania szkoły z życiem, duży nacisk kładł oprócz łaciny i retoryki na wiedzę przyrodniczą, naukę języków nowożytnych. Poza tym jako przedstawiciel reformacji ostro atakował jezuitów, no szczególnie wydanym już za granicą Speculum Jesuitarum, ich no, religijną propagandę, z którymi to argumentami, co warto podkreślić, szczególnie mocno polemizował inny kaliszanin, wychowany kolegium i późniejszy jezuita Marcin Łaszcz. No ta polemika na pewno rozgrzewała tych, co śledzili te rzeczy. Wojciech z Kalisza, o którym mówię, zmarł około 1651 roku. Skoro o konfrontacji dwóch religii mowa, w tym samym 1592 roku w Gołuchowie osiadł Wacław Leszczyński. Zajrzyjmy do Gołchowa zatem. Urodził się, mówi o Leszczyńskim, w 1576 roku. No, zdobył bardzo gruntowne wykształcenie, studiował w Padwie, w Heidelbergu, a po podróżach po Europie, no taki był wówczas przecież model studiowania i uczenia się, osiadł w odziedziczonym po ojcu Rafale Leszczyńskim, jako jego najmłodszy syn, w Gołchowie właśnie. Został posłem i kasztelanem, a później wojewodą kaliskim, podkanclerzem, a następnie kanclerzem wielkim koronnym, a pod sam koniec życia, no to już bardzo prestiżowe stanowisko, starostą generalnym wielkopolskim. Przypomnę, że ojciec Wacława, Rafał, przeszedł na arianizm. No i jak to bywa w przypadku neofitów, był bardzo gorliwym wyznawcą swojej nowej religii. Istniejący wówczas w Gołchowie drewniany kościół ofiarował braciom czeskim, a prócz tego, o czym też chciałbym przypomnieć, rozpoczął gruntowną przebudowę obronnego dworu w Gołchowie, a jego dzieło właśnie kontynuuje, a w zasadzie kieruje jakby na nowe tory Wacław, o którym mówimy. No bo nie zadowalała go skromna w założeniu siedziba ojca, no i w pierwszych latach XVII wieku wzniósł więc obok niej nowy, manierystyczny, piętrowy budynek mieszkalny na planie trapezów, wsparty w narożniku pięcioboczną basztą. Dlaczego tak zrobił? No bo w spokojnej, mimo tych niespokojnych już czasów wówczas, spokojnej jeszcze Wielkopolsce, bardziej od obronnego dworu pasowała, jakby przydatna była, okazała rezydencja mieszkalna. No i taką wznosił Wacław. Zresztą według projektu Antoniego Lamsida, zmarłego zresztą i pochowanego w Gołchowie w 1622 roku, czyli znów okrągło. Tak nawiasem dodam, żebyśmy się połapali w tych budowlach leszczyńskich, w tym samym czasie brat Wacława, Andrzej, rozbudował znany bardzo nam współcześnie zamek w Baranowie Sandomierskim. Z tym, że tamta architektura zamkowa przetrwała w zasadzie do naszych czasów. Natomiast dzisiejszą, prawie trzy wieki młodszą postać gołchowskiego zamku zawdzięczamy głównie, jak wiemy, Izabeli Czartoryskiej, no zresztą zafascynowanej duchem leszczyńskim w Gołchowie. Więc podziwiany dziś główny korpus zamku z krużgankiem, chociaż we francuskiej oprawie bym powiedział czartoryskiej, działyńskiej, no to musimy jednak zdać sobie sprawę, że jest to dzieło leszczyńskiego. Ale wróćmy do wątku religijnego. Wprawdzie utrzymywał jeszcze w Gołchowie zbór braci czeskich, ale już wtedy skłaniał się do powrotu do wyznania katolickiego, co ostatecznie nastąpiło w 1601 roku. No chociaż jako ciekawostka jego żona pozostała całe życie kalwinką. Wystawił wówczas nową, wczesnobarokową świątynię. No i ciekawa legenda jest co do prawdziwości tego postanowienia, tego wyznania rzymskokatolickiego. Przekonał się, gdy przejeżdżając koło tego kościoła, nie zdjął czapki. I ta sama podniosła się cudownie, a następnie opadła. No i owa czapka do dziś jest przechowywana w świątyni. No a Wacław Leszczyński zmarł w 1628 roku w Poznaniu. A to się rozgadałem, zatem już króciutko przeskakujemy do czasów bardziej współczesnych. 17 lutego 1922 roku, setna rocznica, w sali Towarzystwa Muzycznego, czyli dzisiejszej Szkoły Muzycznej, wystąpiła znakomita skrzypaczka Irena Dubiska oraz równie znany wiolonczelista Eli Kochański. Wprawdzie budynek towarzystwa akurat nie był spalony w czasie I wojny, ale przecież organizacja tam koncertu tak znamienitych gości to ważny dowód na budzenie się życia muzycznego w odradzającym się po okrutnych wojennych zniszczeniach I wojny Kaliszu. I ostatnia już rocznica. 16 lutego 1952 roku w Kaliszu zmarł Mieczysław Szaras. Przypomnę, że on był przez 12 lat w okresie międzywojennym prezydentem miasta, ale o nim już mówiliśmy więcej z racji przypadającej w maju ubiegłego roku 140. rocznicy urodzin, więc już pora, naprawdę pora kończyć, nie zakłócać ramówki ulubionego Radia Rodzina. Zatem do usłyszenia za tydzień.
Chronograf.